Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
15 października wita Państwa Krzysztof Brok. Dziś nadamy audycję katolickiego Radia Podlasie o architekturze sakralnej. Gościem Joanny Kuczborskiej jest Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Zapraszamy.
Temat dzisiejszej audycji zawiera się w dość kolokwialnym i wydawałoby się obrazoburczym pytaniu, o co chodzi w istnieniu świątyni. W studiu kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, ale też wieloletnia wykładowczyni ochrony zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, Dorota Pikula. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Po co świątynia?
Po to, by było miejsce kultu religijnego, szczególne, wyjęte spoza pozostałych. Miejsce dające przeświadczenie o niezależnej od człowieka obecności Boga. Po to jest to miejsce i jak wiemy, poganie też mieli takie przestrzenie, świątynie, gdzie był obrzęd sprawowany jedynie przez kapłanów, obrzęd polegający na dokonaniu ofiary ze zwierząt w celu zjednania bóstwa z ludźmi. Dla chrześcijan też jest pewne, że potrzebują takiego miejsca obecności trójjedynego Boga, gdzie będzie obrzęd, tyle że bezkrwawej ofiary. Każdy z nas czuje, że właśnie świątynia jest takim wyodrębnionym miejscem, gdzie w Eucharystii, w słowie, w modlitwie i śpiewie Bóg daje nam głębokie przekonanie o swojej obecności. Oczywiście rzecz w tym, jak one do nas przemawiają, jaka jest architektura, sztuka w środku. Warto też przyglądać się, co zostało poprzez sztukę wyrażone i wtedy zobaczymy, że to jest jeden z przejawów życia Kościoła, czyli sztuka sakralna wyrażająca misterium chrześcijaństwa i zwiastująca światu owo misterium.
Czyli dzięki temu, że są kościoły, że jest ta ściśle określona strefa sakrum, gdzie odbywa się to misterium, możemy potem na innych miejscach swoich indywidualnych mieć relację z Bogiem.
Tak.
Że stamtąd właśnie czerpiemy siłę,
tak, oczywiście. Moc. Oczywiście możemy modlić się wszędzie, ale sami intuicyjnie czujemy, że nie wszędzie można ustawić ołtarz i że gdybyśmy go chcieli ustawić gdziekolwiek bądź, nie wiem, w naszym ogrodzie na przykład, to musimy stworzyć pewną przestrzeń. Tworzenie obiektów, budowanie kościołów i wypełnianie sztuką jest wielkim zadaniem dla artystów i dla duchowieństwa po to, by właśnie w ciągu wieków móc przekonywać wiernych, że to jest najlepsze, najpełniejsze miejsce do owego misterium.
Zatem co jest fundamentem architektury sakralnej? Jakie są prawa, przepisy, zasady, które mają zastosowanie w budowie, wystroju, dekoracji kościołów? Czy są właśnie takie?
Tak, oczywiście, że są. I to od początku chrześcijaństwa, kiedy tworzyły się zasady budowania przestrzeni dla wiernych, ustalano na soborach przez różne instrukcje zasady i budowania i wypełniania przestrzeni kościelnej sztuką. W dzisiejszych czasach odnosimy się do dokumentów Stolicy Apostolskiej, które dotyczą liturgii, do Konstytucji o Liturgii Świętej. O sztuce kościelnej i o sprzętach liturgicznych mówi rozdział 7. W Polsce odnoszą się duchowni i artyści, którzy wypełniają świątynię, czy też budują świątynię do instrukcji Episkopatu Polski o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej. A zatem to wszystko jest znormalizowane. Tak też było w ciągu wieków. Czyli nie można było wybudować gdziekolwiek, ani jakkolwiek miejsca, w którym będzie spełniana Najświętsza Ofiara. Myślę, że interesujące jest zobaczyć, jak to w ciągu wieków było wykonywane, bo w ten sposób rozpoznajemy styl. Każdy różni się cechami architektonicznymi, detalami, które zostały wykorzystane. Ale na pewno za każdym razem budynek, do którego wchodzimy, to Dom Boży, który musi spełnić normę i musi być budowany w oparciu o zasady, które ułatwią kontakt z żywym Bogiem. W związku z tym w tych wszystkich dokumentach, czy Stolicy Apostolskiej, czy tych, które przygotowuje Episkopat Polski, są podane zasady, jakie architekci i artyści i duchowni powinni wziąć pod uwagę, szykując dla wiernych tę właśnie przestrzeń kościelną. A więc należy unikać fałszywego przepychu i blichtru, które będą świadectwem złego smaku. To jest oczywiście trudne do wyczucia, co jest dobrym smakiem, co jest złym, ale jest zalecenie, by było w dobrym smaku. Najlepsze, najgodniejsze danego miejsca. Oczywiście poprzez architekturę kościelną, czy poprzez wystrój kościelny, zostaje wyrażone nieskończone piękno Boże ludzkimi środkami. I wszystko, co jest wykonane, jest oddane Bogu. Jeśli mamy to rozeznanie, wyczuwamy, że to jest takie naturalne, że najpiękniejsze i najlepsze, najgodniejsze i najlepiej ozdobione elementy zostaną mu podane w tej przestrzeni. Sztuka, architektura i wystrój kościelny ma wyrażać cześć Jezusowi i Jemu chwałę i ma usilnie zmierzać ku temu, by skutecznie zwrócić ku Bogu wszystkie ludzkie serca. Jeśli czytamy taki tekst w dokumentach Stolicy Apostolskiej, to mamy głębokie przekonanie, że wszystkie przedmioty, które zostają wniesione do kościoła, powinny być godne, ozdobne, piękne, pełne umiaru, by nie obrażały uczuć. Oczywiście to wszystko, można powiedzieć, teoria, bo z jednej strony czujemy, że tak powinno być, ale bywa też, że natrafiamy na świątynie, myślę o współczesnych obiektach, w których czujemy się zakłopotani, bo może nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Bo przepisy przepisami, ale przecież wartość piękna jest niedefiniowalna. Inaczej piękno wyglądało w średniowieczu, w renesansie, ale i współcześnie. Ja myślę, że to poczucie się zderza, no bo właśnie co zrobić, kiedy proboszczowi podobają się obrazy Dudy Gracza, a miłe panie parafialki wybierają sztuczne kwiaty i wstążki.
No, trzeba znaleźć złoty środek. Umiejętne dopasowanie wystroju kościelnego w dzisiejszych czasach to wielka sztuka. Trzeba oczywiście wnikliwej edukacji. To dotyczy nauczycieli szkół podstawowych. Właściwie od dzieciństwa uczymy się tego, co jest dobre, co jest złe. Kształtuje się gust. Wycieczki do muzeów, zwiedzanie obiektów, pozwolenie na poszerzenie wyobraźni i rozeznanie pozwala na smakowanie, co jest dobre, co jest złe, co było kiedyś dobre, co dzisiaj już może inaczej jest oglądane przez nas. W dzisiejszych czasach oczywiście jest to dużo trudniejsze, ale no, rzecz w tym, by ta edukacja była prawidłowa i w seminariach na to stawia się nacisk, by księża byli dobrze przygotowani, by mieli tę świadomość. Oczywiście to nie jest dla nich najważniejsze zadanie, ale w każdej diecezji jest odpowiednio przygotowany zespół, który jest zespołem doradczym. Jako, że ksiądz proboszcz nie musi się na wszystkim znać, ale z decyzji ordynariusza tworzone są komisje artystyczno-architektoniczne, do których zgłaszają się proboszczowie, chcąc wybudować kościół, wyposażyć go odpowiednimi elementami wystroju. I wówczas komisja zwołana przez biskupa ustala, czy dobór artystów, czy dobór pracowników jest właściwy. Tak, a komisja złożona jest ze znawców z poszczególnych dziedzin, z budownictwa, historii sztuki, konserwacji zabytków. Wówczas jest szansa na to, by zasugerować, podpowiedzieć, co będzie dobre, co nie jest dobre z tego czy z innego powodu. To bardzo ważne, żeby dać wiernym wchodzącym do danej świątyni współczesnej poczucie, że weszli rzeczywiście do najpiękniejszego w szerokim tego znaczeniu słowa budynku, miejsca, gdzie rzeczywiście poczują obecność Boga.
Czyli mimo różnic w pojmowaniu piękna między wstążkami, kwiatami sztucznymi a Dudą Graczem, głos decydujący ma proboszcz. On odpowiada za to, jak to sakrum w świątyni się prezentuje.
Tak. I bywa, że trzeba mu czasem podpowiedzieć i ksiądz biskup wysyła przedstawicieli komisji, by doradzili. To myślę, że ma miejsce w każdej diecezji. Takie grono doradcze jest w stanie podpowiedzieć, bo decyzje parafianek, które z całego serca wnoszą rzeczy, które lubią mieć w domu, wnoszą do wnętrza świątyni, bywają nietrafne. I rzecz w tym, by po prostu uświadomić to, czy delikatnie dać znać, że może jednak to nie jest w dobrym guście. Byśmy wszyscy mieli głębokie przekonanie, że to, co najlepsze, naprawdę to, co najlepsze zostało wniesione do świątyni, to, co najlepsze w danej wspólnocie, to, co najlepsze mógł ustalić architekt z artystami, jak najlepsza posadzka, jak najlepsze meble, by nie było przeładowania, by nie było zbyt często powtarzających się motywów krzyża wszędzie, na ławce, na konfesjonałach, z całym szacunkiem, ale nie musi tego być zbyt dużo. Trafiałam do świątyń, w których monogram IHS był na posadzce. To było bardzo złe i należało to szybko zmienić. Natrafiałam na takie świątynie, gdzie były ustawione domowe komody, do których można było włożyć różańce czy modlitewniki. To też nie było dobre, bo wnętrze kościelne nie może przypominać nam domu. Tam nie musi być wygodnie, jak to w domu chcemy, żeby było ciepło, żeby była kanapa i poduszki. To jest dom modlitwy, więc on jest inny i wchodzący powinien to od razu czuć, że to jest inne miejsce.
Podkreślasz cały czas, że najlepsze, no wyjaśniliśmy już dlaczego, dlatego, że dla Boga, ale to jest trochę pod prąd. Ludzi, którzy szukają tego, co praktyczne i najtańsze. I zaraz się trafia cała rzesza malkontentów, którzy mówią, że tutaj tyle biednych jest, chorych, którym trzeba pomagać, po co wydawać pieniądze, jak można kupić coś taniej.
Ale to wtedy mamy pospolitość. Bardzo łatwo wtedy ocierać się o kiczowatość. Coś, co jest banalne, powtarzalne, staje się byle jakie i to nie to się należy Bogu. Nieobecność takich rzeczy przekonuje nas, że w tym miejscu jest Jego niewidzialna siła i Jego miłość. A zatem, jeśli mamy to wszyscy w głowie, to powstrzymamy ochocze parafianki, które jako dar serca chcą przynieść jakiś mebel, który wydaje im się, że będzie wyglądał dobrze w kościele. Nie, nie, tam musi być inaczej i tam musi być wyjątkowo, tak żeby naprawdę zapierało dech. I jeśli wszyscy mamy do tego przekonanie, to jest szansa na to, żeby sztuka współczesna kościelna poprzez architekturę i poprzez wystrój kościelny nas o tym przekonywała, że to jest możliwe.
Nie jest to sprawa błaha. Podczas jednego ze spotkań papież Franciszek mówił, że malarstwo, rzeźba, architektura i muzyka sakralna to część naszego DNA jako chrześcijan i jako Kościoła.
Oczywiście, że tak. Zgadzam się z tym. To bardzo piękne słowa.
Tylko znów wracamy do księdza proboszcza, który nie tylko decyduje, ale poprzez troskę o tę przestrzeń sakrum edukuje.
Tak. I teraz rzecz, by był tak dobrze wyedukowany, żeby umiał potem innych uczyć, co jest dobre, co jest złe. Ja rozumiem, że może być zagubiony, że mając tyle spraw i obowiązków, może gdzieś to zatracić. Ale to stąd są doradcy, to stąd są pisma, dokumenty, tak jak mówiłam, Stolicy Apostolskiej, czy Instrukcja Episkopatu Polski, która została spisana w 1966 roku, podpisana przez prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego, które jest zawsze do wglądu przez proboszczów, gdzie napisane jest na przykład tak, i to jakżeż dawno, w 66 roku, należy do wnętrz kościelnych wprowadzać rzeczy najwyższej jakości, unikać różnych tkanin i wątpliwych estetycznie efektów niezgodnych z duchem i tradycją kościoła, na przykład elektryczne czy sprężynowe świece ołtarzowe, układanie żarówek monogramów, aureol czy obramień wizerunków świętych, niewłaściwe stosowanie światła bezpośredniego, szczególnie jarzeniowego, zawieszanie ołtarzy różnymi draperiami i flagami, rozwieszanie transparentów z hasłami i posługiwanie się tym wszystkim w celach dekoracyjnych i narracyjnych, informujących, zamiast przybliżać Boga, po prostu skłania się wiernych do odczytywania informacji, doceniając znaczenie hasła czy plakatu. Tak jest w instrukcji episkopatu. Widzimy jego miejsce co najwyżej w kruchcie lub przedsionku kościoła. Ufam, że jeśli proboszczowie, czyli zarządcy kościołów, wnikają w te teksty, jest szansa, by nawet jeśli ich gusta nie są odpowiednio przygotowane, myślę, że te dokumenty pozwolą im na dystans i odpowiedni dobór, pomijając już to, że przecież są jeszcze doradcy, którzy też im w tym pomogą. Także jest szansa na to, by jeśli rzeczywiście tylko wszyscy chcemy, to
no
naprawdę
właśnie, to
o to dbać.
Przekonania się zaczyna. Tak, ja myślę, że to jest też rola parafian, którzy zwrócą na to uwagę.
Oczywiście.
Którzy będą mieli przekonanie, że to, co najlepsze dla Boga.
Oczywiście.
Jakie jeszcze niewłaściwe w wystroju kościołów natknęłaś?
Sztuczne kwiaty, wstążki. Dlaczego kwiaty powinny być prawdziwe? Kiedyś pewna pani spytała się mnie, bo w zasadzie o co chodzi? Poza tym, że chodzi o to, żeby było jak najlepsze dane Bogu ustawione przy ołtarzu, to rozumiemy, że kwiaty są cząstką utraconej Bożej rzeczywistości i że Boża rzeczywistość nie jest złożona ze sztucznych plastikowych kwiatów, więc jeśli mamy odniesienie też do symboliki kwiatów i tego, że one powinny być najpiękniejsze i prawdziwe, bo tam są najpiękniejsze i prawdziwe, to wtedy jakby ucina się wszelkie spekulacje, czy to tak powinno być, czy nie. Na pewno niepospolitość i nie byle jakość.
Atrapy? Świece.
Świece, które ustawiane są przy ołtarzach, które nie są świecami, tylko zwykłymi tekturowymi tutkami, do których włożone jest naczynko z oliwą. To jeśli to ma być naczynko z oliwą, niech będzie naczynko z oliwą. Jeśli to ma być świeca, niech będzie prawdziwa świeca, a nie coś, co udaje świecę. Bo jeśli to nie jest prawdziwe, to co jest tam prawdziwe?
Świeca się spala, ubywa jej, to
jest
symbol.
I to my musimy widzieć, my wierni musimy to widzieć, że tej świecy jest coraz mniej, zrobiona przez pszczoły. To cała w ogóle jest do tego historia przecież i cała symbolika, prawda?
Czy kiedy rozmawiałaś z klerykami przyszłymi, proboszczami, rozumieli wagę? Czy to raczej dodatek do znaczący szczegół?
Ja miałam głębokie przekonanie, że to nie dodatek, że moje zajęcia są bardzo ważne, ale pewnie każdy wykładowca ma takie przekonanie. Wykłady z ochrony zabytków w seminarium w diecezji siedleckiej traktowałam jako misję, bo bardzo mi zależało na tym, żeby im też potem zależało na tym, kiedy zostaną duchownymi poświęceniach, żeby mieli przekonanie, że wnętrze kościelne musi być najwyższej jakości, że o zabytki należy dbać i dużo im mówiłam na ten temat, jak i po co, ale też by sztuka współczesna, na którą będą mieli wpływ, żeby była jak najwyższej jakości. Pokazywałam mnóstwo rozwiązań dobrych i złych, by w ten sposób kształtować ich gusta, bo w zasadzie to nie wystarczy powiedzieć, to ma być w dobrym guście, ale jak się tego nauczyć? Poprzez porównania.
Mówiłyśmy już wielokrotnie, dlaczego tak, bo dla Boga, ale mamy takie poczucie, nawet jeśli nie potrafimy tego zwerbalizować, oglądając też kościoły zabytkowe, że to, co było dla Boga najlepsze w jakiś sposób, obdarowuje też ludzi, że ta przestrzeń sakrum sprawia, że łatwiej nam z Bogiem się porozumieć, łatwiej nam modlić się, stajemy się przez to lepsi i piękniejsi w środku i przenosimy to piękno i to sakrum również poza mury świątyni.
Kiedy w średniowieczu budowano kościoły, zabiegano nie tylko o bryłę architektoniczną, nie tylko o detale, które w kamieniu wykonywano po to, żeby potem połączyć w całość i dać pewną architektoniczną opowieść o Bogu. Dbano o wszystko, o portale, gdzie będzie kościół ustawiony i to też nie w każdym miejscu mógł stać, ale do czego zmierzam? Układano świadomie posadzkę po to, żeby na niej postawić potem odpowiednie meble, aby potem dalej był wystrój w poszczególnych częściach kościoła. I te średniowieczne kościoły mają bardzo często, to nawet do baroku się utrzymało, posadzkę ułożoną w szachownicę. Bywały też takie, które miały labirynt na posadzce po to, żeby wierny wchodząc do świątyni wchodził do innej rzeczywistości, by poprzez kolorystykę na posadzce mieć poczucie ziemskiej przestrzeni, która się kompletnie zmienia w obliczu obecności Boga. I szachownica, którą stanowi układ płytek, jest nawiązaniem do tego, że w świecie ziemskim jest dobro i zło, grzech i łaska i że jesteśmy pionkami w tej grze i że to szatan z nami gra o naszą duszę i że dojście do ołtarza to jest ta właśnie gra. I odkąd to wiem, to rzeczywiście kiedy stąpam po takiej posadzce, mam głębokie poczucie jedności ze sztuką, z Bogiem i że to jest naprawdę wielka droga mojej duszy do Boga i sztuka mi w tym pomaga. Kiedy wchodzę do świątyni współczesnej, architektonicznie równie może być ciekawa, przecież nie mówię, że współczesne kościoły są złe, ale kiedy patrzę, jak ludzie wchodzą do takich współczesnych kościołów i wpadają szybko, klękają, jeszcze jakieś telefony wyłączane, to czasem myślę sobie, może umyka coś. Ja mam takie poczucie, że może gdzieś od tego progu świątyni nie było tego sakrum, które ja doceniam w tych zabytkowych kościołach i zachęcam do tego, by tak patrzeć na obiekty, by może nawet do tej nowoczesnej świątyni wejść z tym poczuciem, że jednak przekroczony próg świątyni to wejście w inną przestrzeń zupełnie.
Także proszę Państwa, jeszcze raz wracając do słów papieża Franciszka, to nasze chrześcijańskie DNA, ta troska o piękno, sakrum.
Najpiękniej wyrażone.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Dorota Pikula, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, wieloletnia wykładowczyni ochrony zabytków w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej.
Audycję przygotowała Joanna Kuczborska z Katolickiego Radia Podlasie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.